Dobrze. Słuchajcie, kochani, czujemy na pewno jakieś takie zmęczenie, ale nie chcielibyśmy spowodować takiego przesytu, bo strasznie dużo problemów w ogóle nie tknęliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że to jest tak, jak to niektórzy mówią, czasem wierzchołek góry lodowej, ale o pewnych z najważniejszych zasadach Bożych już wspomnieliśmy, a resztę to jest tylko zachęta, żeby sobie tą książkę postudiować i Słowo Boże postudiować pod tym kątem jeszcze bardziej wnikliwym. O czym mówiliśmy dzisiaj? Gdybyśmy tak chcieli cofnąć do początku. Tak parę rzeczy, żeby trochę przypomnieć, dobry nauczyciel, to zawsze robię powtórkę, tak? To o czym my mówiliśmy dzisiaj? Mówiliśmy najpierw na początku w ogóle o tych głównych zasadach dotyczących w ogóle małżeństwa i seksu w kontekście stworzenia pierwszych rodziców, pierwszej pary przez Boga, tak? Gdzie wyraźnie Bóg powiedział, że stworzyłem was jako mężczyznę i kobietę. Tam nie trąciliśmy też takiego wątku, jak czasem psychologia świecka uczy, że właśnie człowiek jest istotą aseksualną. Rodzi się taki nie wiadomo co. Dopiero potem się kształtuje w wyniku wychowania i tak dalej, to się kształtuje potem jego preferencja seksualna i tak dalej. Natomiast Biblia wyraźnie mówi, że stworzył mężczyznę i kobietę. Kiedy czytamy w 4 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, że zaszła w ciążę Ewa potem i urodził się kolejny syn Beda. Urodziła mężczyznę z pomocą Pana, nie istotę aseksualną, ale mężczyznę. Jesteśmy istotami seksualnymi. Bóg stworzył nas jako mężczyznę, kobietę. Bracia i siostry, nie przypadkiem jesteś kobietą, nie przypadkiem jestem mężczyzną. Bóg mnie takim stworzył. Bo czasem też ludzie obrażają Boga, mówiąc, nie akceptuję swojej płci, nie to bym powiedział zmienił, albo to straszne, że się urodziłam kobietą, bo mężczyźni mają lepiej i tak dalej. Cokolwiek diabeł szepcze ci do ucha, dziękuj Bogu, że cię stworzył tym, kim cię stworzył. Bo mógł cię po prostu nie stworzyć. To raz. A psalmista w 139 psalmie mówi, cudownie mnie stworzyłeś. My mówimy, a ja taka jestem, taki jestem. To nie bardzo, to za duże, to za małe, to krzywe, to jasne, to ciemne. Panie Boże, ty zrobiłeś jakąś niedoróbę. Nie obrażaj Pana Boga. Bóg mnie stworzył z takim wzrostem, z taką gębutnią, z takim kolorem włosów, czegokolwiek. Takim mnie Bóg stworzył. Jako dziecko Boże mam powiedzieć, cudownie mnie stworzyłeś. Bo mnie w ogóle stworzyłeś. Należę do Ciebie. Dziękuję Ci, że jestem kim jestem. Że dałeś mi moje ciało, mojego ducha, moją duszę, moje potrzeby seksualne, moje narządy seksualne. Wszystko to mi dałeś. Chcę, żebym z tego korzystał, żebym był szczęśliwy, szczęśliwa. No tylko problem w tym, żeby się Twoich zasad trzymać. I każdy z nas powie, ilekroć się rozmijałem z Bożymi zasadami, czy rozmijałem. Było dobrze, było szczęśliwie, było pięknie, było przyjemnie. Figa z mamy, choć diabeł mówił, że było fajnie. A to może chwilowo było fajnie, potem było bardzo fajnie. Ilekroć się rozmijamy z Bożą wolą, zawsze jest niefajnie w naszym życiu. Mówiliśmy najpierw o tych podstawowych zasadach dotyczących małżeństwa, dotyczących prawa do życia seksualnego, do korzystania z rozkoszy seksualnej, ale w obrębie małżeństwa. Poza małżeństwem, przed małżeństwem, to zawsze grzech. I to Biblia nam dzisiaj przypomina. Potem mówiliśmy o dziewictwie, o pewnych bogactwach, o pewnych wartościach, które powinny być dla nas cenne. I tego będziemy uczyć nasze dzieci, nasze wnuczki, naszych wnuków, prawie tak dalej. Dziewictwo, czystość moralna, w szerszym znaczeniu tego słowa. To jest coś, co dla nas wierzących powinno być czymś naturalnym, bo Bóg powiada świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Nie święty tylko w niedzielę, kiedy śpiewam pieśni, podnoszę ręce do góry. Ale święty w sypialni. Ale święty również, kiedy oglądam internet. Święty, kiedy kupuję, bądź nie kupuję, czy oglądam jakieś gazety. Mam być święty, mam być czysty. I Bóg chce, żebyśmy takimi byli. A potem mówiliśmy o tym tragicznym przykładzie Amnona. O tym, jak ludzie mylą namiętność miłością. Cielesność z uczuciem. A to są dwie czasami różne rzeczy. I kiedy nie postępuje zgodnie z wolą Bożą, to grzech lawinowo będzie destrukcyjnie niszczył ciebie samego, jak też wielu ludzi obok. Pamiętajmy, że grzech, szczególnie moralne te grzechy, to nie jest moja osobista sprawa. To się kładzie cieniem na wielu. Cierpi wielu z powodu mojego upadku, moich grzechów. I na końcu teraz właśnie, kiedy mówiliśmy jeszcze o różnych przejawach grzesznego brudnego seksu, o którym mówił zakon i dzisiaj ludzie jeszcze powymyślali inne, jeszcze brzydkie formy uprawiania seksu. Biblia zawsze mówi, to jest, zwrócili na to uwagę, śmierć, 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 obrzydliwość, ohyda, grzech, wina, sprośność. Tak Bóg na to patrzy. A co nam dzisiaj diabeł podpowiada, nie? No fajnie, to twoja sprawa, żyjesz jak chcesz. Ty masz taką orientację seksualną, taką. Ja się z tym urodziłem, ja się z tym urodziłem. Nie ma sprawy. Jest sprawa, Boże Boże, jest sprawa. Cudzołożnicy, przetecznicy, królestwa, Bożego nie dziedziczą. Małżeństwo ma być we czci u wszystkich, a współżycie seksualne nie skarane. Współżycie małżeńskie, tam jest takie znaczenie tego sensu. Cudzołożników i rozpustników sądzić będzie Bóg. Cudzołożników i rozpustników sądzić będzie Bóg. A teraz na koniec, żeby na jakąś pozytywną zakończyć, bo bardzo przykre, to jest smutne rzeczy, o których mówiliśmy, ale musimy być tego świadomi. Czego mamy unikać? Czego mamy się wystrzegać? To coś, co jest takim wskazaniem pozytywnym dla nas. I dlatego sugeruję, żebyśmy jeszcze króciutko rozważyli ten fragment. Pierwszy Tesaloniczan, 4:8. Chciałbym, żeby ktoś przeczytał głośno ten wspaniały fragment z Biblii. Ktoś tam z drugiej flanki.
Jest tam ktoś gotów?
Przeczytania, czy nie?
To nie bardzo chętni są, ale może się ktoś z tego, prawda? Przeczytajcie może.
Napomnienia. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jakie macie postępować i podobnie podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Przepraszam, do którego?
Do ósmego.
W poszanowaniu. Nieznamienności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest czcicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego.
Cudowny, cudowny fragment Pisma Świętego. I tu zrobiliśmy taką małą tabelkę, która pokazuje, co to znaczy żyć według woli Bożej albo żyć według ludzkiej, własnej woli, prawda?
I tak piszmy sobie tutaj do tej tabeli, mamy podpowiedź, w którym wersecie, co możemy znaleźć. A więc pierwsza cecha życia człowieka według Bożej woli. 3 i 7 werset. Jaki tam element się powtarza w tych dwóch wersetach?
Uświęcenie,
tak? A więc werset 3 i 7. Uświęcenie. A powiedzieliśmy uświęcenie, to z czym nam się kojarzy inaczej jeszcze? Jakie synonimy moglibyśmy tu użyć? Czyli oczyszczenie się, czystość, bycie czystym. Uświęcenie to znaczy oddzielenie również. A od czego oddzielenie w tym kontekście tego tematu? Od tych grzesznych standardów moralnych. Seksualnie, my musimy od tego trzymać się z dala, powiedzieć, ja takich rzeczy robić nigdy nie będę. Ja w taki sposób myśleć nie będę jak świat. Ja się mam uświęcać. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Taka jest Boża wola, wasze uświęcenie.
Powiedziałabym więcej. Kiedy Bóg powiedział do swojego narodu, że macie się uświęcać, bo ja jestem święty, to znaczy oddzielenie do świętych Bożych rzeczy. Nie tylko oddzielenie od zła, od brudu. Pamiętacie z Nowego Testamentu ten fragment? Jeśli zachowacie się od rzeczy pospolitych, będziecie naczyniami do rzeczy, do celów zaszczytnych. To o to chodzi. Czyli nie tylko oddzielić się od tego, co jest brudne i złe, ale mieć świadomość, że jako dziecko Boże chcieć tego. Bo świadomość to jest jedno, ale chcieć tego i dążyć do tego, żeby rzeczywiście być, zachować siebie samych, do tych świętych rzeczy. Myśleć o świętych rzeczach, dążyć do tego, pomimo tego, że to jest niewygodne, że to jest niepopularne, że to jest trudne w dzisiejszych czasach. W każdych czasach było trudne, bo szatan zrobi wszystko, żeby nas odciągnąć od tego. Ale to jest właśnie piękno tego uświęcenia. Oddzielenie do Bożych, dla Bożych spraw.
Dziękuję bardzo. Oddzielenie od czegoś i oddzielenie do czegoś, czy przeznaczenie do czegoś. Taki przykład mówiliśmy. Nie wiem, czy macie kielich w czasie wieczerzy pańskiej? Tak. To jest wyjątkowe naczynie, tak? Pastor w domu chyba kawy nie pije, nie? Dlaczego? Bo to jest naczynie do celów zaszczytnych, tak? Jakiś kryształ, jakieś piękne naczynie, które może gdzieś tam mamy, prawda? Jakąś filiżankę piękną, już porcelanową, którą my kupiłem za duże pieniądze, tylko kawę piję, tylko z moją żoną, z moim mężem. Ekstra wyjątkowych sytuacji. Naczynie do celu zaszczytu. Uświęcenie. I trzeci werset, zwróćmy jeszcze raz uwagę. Taka jest bowiem wola Boża.
I nieraz zadajemy sobie pytanie jako wierzące.
Jaka to jest wola Boża? Jak odkryć wolę Bożą? A to jest odpowiedź. Jedna z wielu. Bożą wolą jest, żebyś się uświęcał. Czyli oddzielał od tego, co grzeszne, świeckie, diabelskie, niewłaściwe, niebiblijne, a był przeznaczony do celu zaszczytnego, żeby Bóg mógł użyć, żebyś był świadectwem dla innych, tak? A więc uświęcenie, siódmy werset, powołał nas Bóg do uświęcenia. To jest Jego wola i Jego powołanie. To nasze uświęcenie. Tak czy nie? Powołał? A jeżeli powołał, to musimy temu powołaniu sprostać. Wszelkie obrzydliwe rzeczy moralne nie będą miały miejsca w moim życiu. A według woli ludzkiej to jak będzie? Jako opozycja, piąty werset. Nieznajomość Boga, która stanie się czym? Namiętność. Właściwie żądza.
Taka.
Da? Namiętność z powodu nieznajomości Boga. Żądza. To jest żądza, bo to Pan Jezus właśnie w kazaniu na górze, nie? Pożądliwe spojrzenie. To wypływa z żądzy.
Z pragnienia, z takiego wręcz zwierzęcego pragnienia, które miał Amnon za wszelką cenę.
A już jak osiągnął to, czego tą żądzę spełnił, to wówczas ta nienawiść to jest takie tam straszne. Pamiętacie, że ta nienawiść była jeszcze mocniejsza niż to nazwijmy to miłość jako stosunku do tego. Więc albo tak, albo tak. Albo się uświęcam, albo ulegam namiętnościom, żądzom w swoim cielesnym życiu. A to wynika z nieznajomości Boga. Po to mamy poznawać Boga, Jego Słowo, żeby wiedzieć, jak żyć, żeby być świętym. Dalej, trzeci werset. Co tam jest? Powiedziałem. Jaka ma być życie według woli Bożej?
Utrzymać się przetrzeństwem.
Tak jest. I tutaj mówimy, piszmy. Powstrzymywać się od przetrzeństwa. Przetrzeństwo to jest to porneia po grecku. Porneia. Od pornografii z tego pochodzi, tak? Porneia, czyli ta obrzydliwość wszelka moralna, prawda? Związana z życiem seksualnym. Powstrzymywać się od przetrzeństwa. A trzeci werset mówi o tym przeteczeństwie, tak? Życie według ludzkiej woli to będzie uleganie przeteczeństwu, prawda? Uleganie przeteczeństwu. Tu powstrzymywanie się, a tu dało upusty, tak jak to było w przypadku Amnona. Mimo, że go Tama rozstrzygała, mówiła nie rób tak. To jest niegodziwe, to jest złe, zrobisz krzywdę sobie, zrobisz krzywdę mnie. Nie rób tego. Mógł się powstrzymać, mógł w ostatniej chwili. Powiedz sobie, przepraszam. Posunął się za daleko. Wybacz. Wylej na mnie kubek zimnej wody. Może o 3 chwili. Nie. A więc życie we przeteczeństwie, uleganie przeteczeństwu, to jest życie według ludzkiej woli. Nie będziesz umiała, czy umiał panować nad swoimi pragnieniami, tymi żądzami, namiętnościami. To diabeł zrobi wszystko, żebyś był niewolnikiem. A to, co człowiek czyni, tego niewolnikiem się. Czemu ulega, tego niewolnikiem się staje. Tak mówi Biblia? Że wiecie, co to jest seksoholizm? Seksoholizm. Jest coś takiego?
Nieopanowanie.
Człowiek, który obsesyjnie myśli o seksie cały czas. Bo ogląda, bo myśli, bo wyobraża sobie, bo śni po nocach. Są tacy ludzie, to jest choroba, jednostka chorobowa. Ale z czego wynika? Seksoholikiem się człowiek nie rodzi, nie staje. Jeśli ktoś ogląda pornograficzne filmy, jakieś ostre, erotyczne filmy ciągle, no to ciągle będzie pobudzony, ciągle będzie o tym myślał. Ciągle będzie wypożyczał czy oglądał filmy. Już te, które go podniecały, już nie dadzą rady, już trzeba coś mocniejszego, już bardziej ostrego, tak jak z narkotykami, żeby to dawało ten sam efekt i podnieciło. No, takie jest życie ludzi, którzy są opanowani seksem, muszą się leczyć. To jest straszne. Dlatego Biblia mówi, powstrzymujcie się od szlachetczeństwa, od tego nierządu, od tej pornei. Panujcie na self-control, na samokontrola, samoopanowanie, czyli strzenie wątpliwości, prawda? A tu życie we szlachetczeństwie. Czwarty werset, jaka jeszcze tutaj jest uwaga? Czwarty werset zaczyna się.
Utrzymać ciało w
czystości i poszanowaniu. Nasze ciała są świątynią. Ja bym tak powiedział, że zaraz na nasze dusze, może nasz duch to świątynia. Ducha świętego. Co ma ciało do ducha, nie? Zwróciliście kiedyś uwagę na fakt. W moim ciele, z tymi moimi popędami, z tymi moimi pragnieniami, Duch Święty chce mieszkać. A jeżeli tak, to jak ja muszę utrzymywać swoje ciało w czystości? Że ono ciągle ulega rządzom, jakimś, prawda, namiennościom, ciągle jest opanowane, czy nie, to Duch Święty mieszka w takim ciele. A więc utrzymanie ciała w czystości i w poszanowaniu. Szacunek do własnego ciała. Pamiętacie tam w Koryntach 6 rozdział jest tam powiedziane, jeśli współżyjesz z prostytutką, to co? Jesteś z nią? Łączysz się z kobietą w jakimś flircie, w jakimś przelotnym romansiku i jesteś z nią jednym ciałem. I to nie jest tak, że bierzesz prysznic i zapominasz, że nic się nie stało. Stałeś się z tą kobietą i z tym mężczyzną, stałeś się jednym ciałem. A więc utrzymać ciało w czystości i poszanowaniu, w godności. Wasze ciała są świątynią Ducha Świętego i Duch Święty chce w waszych ciałach mieszkać. A siódmy werset mówi, jeśli chcesz żyć po świecku, to w jaki sposób? Siódmy werset. Nieczystość. Albo tak, albo tak. Czwarty werset. Jeszcze tutaj utrzymanie ciała w poszanowaniu. Poszanowanie. Ciało poszanowanie. To już tam żeśmy napisali w górze, nie będziemy tego powtarzać. A tutaj piąty werset. Jeśli nie w poszanowaniu, to w czym? Piąty werset. No. A więc wykroczenia. Ja przepraszam, nieznamienności rządzy w poganiu. Namienność i rządza, prawda? No i werset pierwszy. Jeżeli żyjesz według woli Bożej, to co? Macie postępować i co? Podobać się Bogu. Życie według woli Bożej to godne postępowanie i podobanie się Bogu, tak? A ósmy werset jako przeciwieństwo? Życie według swojej woli. To jest odrzucanie Boga, tak? Człowiek, który był bardzo fajnym, skutecznym pastorem, świetnym nauczycielem Słowa Bożego. A dziś ten człowiek zostawia żonę, zostawia dzieci. Wiąże się z inną kobietą. Wie, jakie są standardy Boże. Ale powiada, niestety już z tej drogi nie zejdę. Już się z tej drogi nie cofnę. Jeśli nawet mi się nie ułoży z tą nową kobietą, mówi, to ja już nie widzę powrotu. Boli serce. Rozdziera się serce. Człowiek wierzący. W jakimś świecie człowiek. Ale dokonuje wyboru. Wyboru, który już zdemolował całe jego życie. Zniszczył jego całe życie w przyszłości. To jest straszne. Kiedy lekceważysz Boże zasady, odrzucasz Boga, żyjesz według własnych zasad. Ja wiem, że jest wbrew woli Bożej, ale ja wybieram swoją własną drogę. Robią tak ludzie? Coraz więcej ludzi robi. Wierzący ludzie to robią. Liderzy to robią. Bracia, siostry, padać trzeba na kolana i prosić Boże, żeby tylko nimi nie spotkało. I kiedy słyszę czasem o upadku, a szczególnie są mi bliskie i bolą takie upadki braci, którzy służyli kiedyś w kościele, to zawsze wiecie taki strach, za Boże, żeby mnie to nie spotkało. Bo jaką mam gwarancję, gdybym sam tylko na siebie liczył, że mnie to się może nie przydarzyć. A kocham bardzo swoją żonę, jestem jej wierny. Chciałbym być wierny do końca, ale gdybym tylko na sobie polegał, nie mogę być stuprocentowej gwarancji. Dlatego mówię, Boże, Ty mnie zachowaj i ustrzec. Choćby nie wiem, ile padło, tak jak to psalmista mówił, padało 10 tysięcy w okrucie. Ciebie to nie dotknie. Ale kiedy nie dotknie, kiedy będziesz trzymać się Pana. Powiedział, Boże, Ty mnie zachowaj. Ty mnie ustrzesz od pokus. Jeśli przyjdą nawet pokusy, to będziesz zapanował nad nimi, żeby im nie uległ. Żeby tak jak Józef okazał się bohaterem, żeby trzeba było uciec i przesiedzieć w więzieniu, niech mnie to nie ulegnę, bo wiem, że Ty na mnie patrzysz. Tego nie zrobię. Są rzeczy, które po prostu, których nie zrobię ze względu na Ciebie, nie ze względu na to, że jestem taki silny, taki moralny, taki mocny. A wielu młodych ludzi nieraz tak balansuje prawie na granicy grzechu. Nie dam, ja się nie z tego, ja dam radę, ja się nie załamię, bądź spokojny. Czasem jak rodzicom mówią nasze dzieci, prawda? Nam rodzicom, tata nie martw się, ja się nie złamię, ja dam radę. I wiem, jak czasem się kończy. Pycha chodzi przed upadkiem. Kiedy stoisz, bacz, żebyś nie upadł. Także bądźmy pełni pokory. Diabeł jest naprawdę mocny. Szatan robi wszystko, żeby złamać moje i twoje życie. I nie patrzy, kim jesteś, z jakim mam doświadczeniem, jak długo, czy kim jesteś w Kościele. Dopadnie cię, jeśli tylko nie będziesz żył według woli Bożej. Nie będziesz utrzymywał ciała w poszanowaniu. Nie będziesz chciał się podobać Bogu, nie ludziom. Ludzie się będą z siebie śmiać. I ludzie będą się z nas śmiać, z naszej moralności, z naszej czystości, będą kpić. I będą się śmiać z was, dziewczyny, chłopaki, jeżeli będziecie mówić, że jeszcze nie spałaś, jeszcze nie miałem stosunku seksualnego, będą się śmiać z ciebie. Będą się śmiać z ciebie, ale trzymaj się Boga. A zobacz, jak ci Bóg będzie błogosławił. A nie iść taki świat. Godne postępowanie, podobanie się Bogu. To jest coś wspaniałego.
I dwa wersety. Króciutkie na koniec. Bo fajnie mówić, co mamy zrobić, tylko jak to mamy zrobić. Otwórzmy jeszcze 2 Koryntian 10:3-5. Dwa wersety, trzy wersety. 2 Koryntian 10:3-5. To jest 221 strona w tym podręczniku, jeśli byście chcieli. To jest przedostatni rozdział.
Proszę bardzo. 2 Koryntian 10:3-5.
Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką chwilę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.
Trafia, prawda? Kilka słów, a mówi nam, jak mamy to zrobić. Przede wszystkim ważna sprawa, w 4 wersecie, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Szatan zakłada warownię w naszych umysłach. Jeżeli pozwolimy, by jakaś zła myśl w naszej głowie się zagnieździła, to ona się staje warownią i szatan zaczyna kierować nami poprzez tą złą warownię. Ale jeżeli będziemy myśleć o Bogu, wypełniać umysł rzeczywiście Bożymi dobrymi rzeczami, jeżeli widzimy coś złego, jakiś zły film, jakaś gazeta, odwróćmy się. To może banalne, ale od tego trzeba zacząć. Dlatego, że szatan będzie nas bombardował, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Natomiast nigdy od jednego takiego impulsu ta warownia nie zostanie założona, tak jak z każdą złą myślą. Dopiero jeśli pozwolimy tej złej myśli zagnieździć się w naszym umyśle i musimy być świadomi, takie warownie, z którymi później sami sobie nie damy rady. Musimy skorzystać z Bożej pomocy. I z tego samego przedostatniego rozdziału tego podręcznika, jeden fragmencik, list do Filipian, 4, rozdział 8. Otwórzcie, a ja przeczytam w tym nowym tłumaczeniu, ono bardzo pięknie dzisiejszym językiem mówi właśnie, jak mamy walczyć. Filipian 4:8. W końcu, bracia, rozmyślajcie. W starym tłumaczeniu jest myślcie. Rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście i o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To nic, że dzisiaj żyjemy w trudnym świecie, w złym świecie, że szatan chce koniecznie zdobyć nasze umysły i nasze serca. Paweł, Piotr, prorocy, sam Jezus Chrystus uczy nas i uczył nas do dzisiaj bardzo wielu praw. Ale od nas zależy, czy nasz umysł będzie właśnie na tym skoncentrowany. A myślę, że warto. I wtedy nasze życie i to duchowe, i fizyczne, i seksualne naprawdę będzie szło ku lepszemu. Nawet jeżeli jesteśmy na jakimś zakręcie, to się zdarza. Ale musimy być skoncentrowani na tych dobrych rzeczach, na Bogu i wierzyć, że Duch Święty, który jest w nas jako dzieciach Bożych, On tylko jedynie ma moc zwalczyć i rozbijać te szatańskie warownie, które szatan próbuje wciąż w naszym życiu zbudować.
I jeszcze jeden werset, już zupełnie będziemy naprawdę kończyć, mianowicie 1 Koryntian 6:9-11. Chciałbym, żeby ktoś przeczytał i postawił dosłownie zdanie, bo wiem, będziemy się modlić, powoli kończyć. Proszę bardzo, kto chce przeczytać? A może pana pastora poprosimy, tak? To jest 1 Koryntian 6:9-11. Proszę pastorze, poprosimy.
Albowiem, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie uczcie się ani wszeteczniczy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście odmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
Wiecie, co jest najpiękniejsze słowo w tym fragmencie? Byli. Takimi niektórzy z was byli. Biblia mówi wyraźnie, ci, którzy takie rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, którzy nie rozumieją właściwie seksu, uprawiają brudny seks, są uwikłani w brudny seks, mają na sumieniu brudne rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To nie będzie kwestia ukamienowania w Starym Testamencie, ale to będzie kwestia tej odpowiedzialności wiecznej przed Bogiem. I to jest takie ostrzeżenie, ale ten 11 werset jest cudowny. Takimi niektórzy z was byli. I przyznajmy, że kiedy byliśmy ludźmi niewierzącymi, być może wiele bolesnych i przykrych rzeczy przeżyliśmy. Wiele błędów popełniliśmy. Na sumieniu mieliśmy wiele rzeczy, ale zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. To jest, siostry i bracia, wielkie słowo na ziemi. Może dzisiaj ktoś z was sobie siedzi tutaj i w swoim sercu myśli, no ale są jeszcze pewne rzeczy, które są na moim sumieniu. W każdej chwili można zawsze zaprzestać, zatrzymać się, powiedzieć przed Bogiem stop, nigdy więcej tego czy innego złego postępowania, złych myśli, złych intencji, złych pragnień, żądz i namiętności. Koniec. Boże, pomóż. Jest zawsze nadzieja, że Bóg uświęca, obmywa i usprawiedliwia. Potrzebne tylko, jak wiemy, doskonałe opamiętanie. Trzeba przyjść w szczerej modlitwie do Boga, powiedzieć: Panie, ja może teraz wiem, może bardziej sobie to uświadomiłem, niż to wcześniej widziałem, że coś jest złego w moim życiu. Że coś jest, czego jeszcze Ci nie wyznałem i nie powiedziałem. Jest jeszcze jakaś rana niezagojona może z dzieciństwa. Jakaś trauma, która jeszcze gdzieś boli i krwawi. Ale jeśli wyznajemy Bogu grzechy nasze, jeśli przyznajemy się do naszych win i błędów, tak jak Biblia mówi, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas grzech. Od wszelkiego grzechu. Od wszelkiego grzechu. Od seksualnego grzechu. Od tego wszystkiego, co jest w stanie Bóg uwolnić. Jeśli wyznajemy grzechy, Bóg oczyści, Bóg przebaczy, bo taki jest Bóg. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest nadzieja, że można zacząć od nowa. Można skończyć z czymś, co jest grzeszne i złe i powiedzieć: od dzisiaj koniec. Już nigdy więcej. I zaznasz wtedy Bożego błogosławieństwa. Zaznasz tej zmiany myślenia, bo Bóg da Ci siłę, jeżeli Boga będziesz prosił o pomoc, a nie na własnych siłach się to oprzesz. A więc weź do serca, siostro, bracie, przyjacielu, Boże ostrzeżenia przed pożądliwością, cudzołóstwem, odkrywaniem cudzej nagości. Zgódź się z Bogiem w ocenie tych deviacji różnych seksualnych, perwersji, o których mówiliśmy ze Starego Testamentu. Bóg to uznaje za grzeszne, niedozwolone, prowadzi do strasznych konsekwencji. Zapamiętaj, że grzech to nie jest Twoja osobista sprawa. Że to zawsze będzie skutkować złem w stosunku do wielu wokół Ciebie. A więc nie słuchaj tego, co mówi grzeszny świat. Naprawdę nie słuchajmy tego. Jeśli miałeś do czynienia z którymś z tych grzechów, o których tu mówiliśmy, pamiętaj się, pokutuj. Zatrzymaj się. Wyznaj Bogu, zaprzestań to robić. A Bóg oczyści, uwolni od wstydu, od wyrzutów sumienia, przywróci Ci godność i świętość. Choć coś nie zacząłeś, czy nie zaczęłaś właściwie, możesz uporządkować i potem iść Bożą drogą, według Bożej woli. A jeśli zostałeś zraniony, czy zraniona przez kogoś, może bardzo głęboko, Bóg ma moc uleczyć Twoje zranienia. I też proś Boga, bo sam nie dasz rady. Sama nie dasz rady. Nigdy nie jest za późno, żeby przestać, żeby powiedzieć Bogu: Panie, pomóż żyć inaczej. A Bóg jest w stanie przywrócić świętość, czystość, nasze duchowe dziewictwo. I tak jak to Słowo Boże mówi: takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Kochane siostry, bracia, na tym chcieliśmy zakończyć. Mając świadomość, że jeszcze wiele moglibyśmy spraw poruszyć, ale niech będzie taki niedosyt. Niech będzie zachęta do studiowania Bożego Słowa. Może do skorzystania z tej książki, która w kolejnych rozdziałach mówi o innych aspektach. Poczytajcie o świadectwach wielu ludzi, którzy naprawdę głęboko zranieni potrafili powstać z kolan i prowadzić czyste życie. Naprawdę piękna rzecz. Ktoś to przeczytał, ktoś z braci mówił, że przeczytał tę książkę już wcześniej. Coś wspaniałego. Książka, która daje nadzieję. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ludu Boży, błogosławieni, którzyście słuchali Słowa Bożego. Ale nie bądźcie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami. Dla waszego szczęścia, dla waszego dobra. Niech was Bóg błogosławi w waszym życiu intymnym, w małżeństwach waszych, w związkach, w rodzinach. Niech uzdrowi, uleczy, poprawi, naprawi to, co może było kulawe, nie do końca właściwe. Błogosławi was młodych, którzy jeszcze stoicie przed tymi wyborami i decyzjami, żeby wasze małżeństwa były święte i czyste, żebyście na ile to możliwe tylko zachowali się w czystości. Niech was Bóg wszystkich błogosławi. Wierzę, że nie był